Telegram z krańca świata.
Dzień dobry, dzień dobry. Drugi sezon Telegramu z krańca świata, odcinek szósty. Pan Piotr to już teraz powoli jest internetowy wyjadacz. Uruchomiony został właśnie kanał na YouTubie pod wielce znamiennym i frapującym i ciekawym tytułem, mianowicie Filozofia Cywilizacji. No ale rozgadałem się. Panie Piotrze, dzień dobry wieczór.
Dobry wieczór, a nawet dzień dobry, bo jeszcze jest jasno tutaj, póki co.
To może kilka słów o tych pana przedsięwzięciach internetowych. Zaczyna pan ten internet eksploatować na całego.
Utworzyłem kanał na YouTubie, dlatego że wszyscy mi kazali to zrobić, po to, żeby promować książki. Natomiast jako introwertyk jestem całym sobą, czterema łapami zapieram się jak tylko mogę. Na razie wrzucamy podcasty, czyli nieparzyste odcinki Telegramu z krańca świata. Natomiast zaraz tam będziemy wrzucać fragmenty audiobooka Siły Psychohistorii i różne inne ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że to się rozwinie. Natomiast dzisiaj jestem, pan Marek kazał mi odejść, to jeszcze było poza anteną, jestem na festiwalu aborygeńskim w miejscu, w którym w 2009 roku, w czasie jednego z bardziej intensywnych tajfunów, cała wioska została zalana lawiną błotną i zginęło ponad 300 osób. Więc teraz 15 dnia 9 miesiąca kalendarza chińskiego rolniczego, tradycyjnego, czyli dzisiaj, wypada to na 10 października, czyli dzisiaj, czyli wczoraj dla osób słuchających w dniu premiery tej audycji, tego podcastu. Tutaj jest takie specjalna uroczystość upamiętniająca, więc tańce w ludowych strojach, jakieś pokazy tradycyjnych sztuk i tak dalej, i tak dalej. Przejdźmy do meritum, czyli do naszego tematu, naszej rozmowy. Na dzisiaj rekomendowaną książką jest książka Jonatha Bergera pod tytułem Contagious, czyli zaraźliwy. Dlaczego rzeczy czepiają się naszego umysłu? To ciężko przetłumaczyć. Why things catch on, czyli dlaczego rzeczy się do nas przyczepiają? Trudno jakieś zgrabne tłumaczenie w języku polskim. Natomiast ściśle to dotyczy tematu, który dzisiaj uzgodniliśmy, czyli dlaczego słuchamy naszych przywódców. Co sprawia, że ci przywódcy zyskują nasz posłuch, czy zaczynamy kopiować ich idee, czy przyjmujemy za swoje ich poglądy, które oni nam narzucają po to, żeby utwierdzić się w swojej władzy.
Okej, panie Piotrze, ale my zgodnie z planem musimy jeszcze zrobić krok do tyłu i porozmawiać o konkursach.
Konkursy? No rzeczywiście. Drodzy słuchacze, na dzisiaj są trzy nieodpowiedziane pytania. Jedno już zostało przeterminowane, więc zdradzę odpowiedź. Zostało odgadnięte przez jednego słuchacza, ale takiego, który już wygrał dwie książki. Pytanie z emisji 21 września tego roku, to jest odcinek trzeci sezonu drugiego. Pytanie brzmiało, jak nazywał się bohater Izaaka Asimowa, który odkrył w akcji wizji wieńczącej kwerendę źródeł pisanych, gdzie znajduje się druga fundacja. Więc odpowiedź była tak naprawdę prosta, bo drogą prostej dedukcji można było usunąć dwóch kandydatów. Po pierwsze, nie był to ten Chanis, który dowiedział się na samym końcu po tym, jak operacyjnie została mu przywrócona pamięć, czyli to nie w czasie kwerendy źródeł pisanych. Nie była to córka, która chciała zostać pisarzem. Nie przypomnę sobie teraz nazwy. Ajku, panie Marku.
Nie podrzucę, bo też nie pamiętam.
Dobrze. Był to Ebling Nis oczywiście. Polecieli na wycieczkę do Trantora po to właśnie, żeby badać źródła i Nis, zagrzebawszy się w książkach, nagle odkrył, zdradzę, bo i tak wszyscy czytali fundację, że druga fundacja znajdowała się właśnie na Trantorze, czyli na drugim końcu galaktyki. To była taka zagadka, ta zmyłki skonstruowana przez autora, dlatego że drugi koniec galaktyki, bo jeżeli galaktyka nie ma końca, to też była użyta kwestia do tego, żeby naprowadzić czytelnika na manowce. Galaktyka nie ma końca, dlatego że jest okrągła, czyli jak zacznie się dookoła galaktyki podróżować wokół jej obwodu, to wraca się w ten sam punkt, czyli według jednej teorii, tej nieprawdziwej, złej, druga fundacja znajdowała się tam, gdzie pierwsza fundacja. Dzięki temu mogła łatwo kontrolować poczynania tej pierwszej. Natomiast drugi koniec galaktyki, z innego punktu widzenia, to jest centrum, bo terminus, na którym ta cała rozmowa miała miejsce, był na krańcu galaktyki, czyli gdzieś tam na obrzeżach. Natomiast drugim końcem, właśnie z takiego bardziej poetyckiego punktu widzenia, jest centrum galaktyki. Więc to była prawidłowa odpowiedź. Niestety nikt nie odgadł, zagadka była zadana 21 września, no i już przepadło. Natomiast są jeszcze dwie zagadki nieodgadnięte i pierwsza z nich, czyli emisja z 28 września, tydzień później. Zakończenie posłowia z Sił Psychohistorii zawiera dwa pasusy, cytat i parafraza. Pierwszy jest cytat. To jest: przeczytaj tę księgę, a zostaniesz nauczycielem królów. To jest cytat z księgi 6, znaczy z opowieści o księdze, takim traktacie militarnym, podobnym do sztuki, podobnie jak sztuka wojny. Ten traktat był popularny w starożytności, pod tytułem Sześć tajemnych strategii. I całość dotyczyła opowieści o młodym chłopaku, który miał ambicje zostać doradcą wielkiego króla, który podbije całe wszystko, co pod niebem, czyli cały świat chiński, czyli zostanie cesarzem. Natomiast on był testowany, taki stary dziadek, który właśnie był posiadaczem tej tajemnej księgi mądrości. Trzy razy kazał mu przychodzić pod taki mostek gdzieś tam przy drodze i za dwoma razami ten młodzieniec zawsze przychodził później niż ten starzec. I po drugiej reprymendzie po prostu ten młodzieniec przyszedł poprzedniego dnia wieczorem i przez całą noc czekał na przyjście starca i dopiero to pozwoliło mu wejść w posiadanie tej tajemnej księgi. Pokora. To jest bardzo poważne słowo. Bardzo nam potrzebna jest pokora. Wszystkim. Druga fraza, i teraz uwaga, to jest zagadka. Druga fraza to jest parafraza tak zwana. Połączeniem jest międzykulturowym, to już podpowiadam i więcej nie podpowiem, bo jeden z zgadujących mailowo ze mną korespondował, nie był w stanie dokonać tego aktu dedukcji, czyli odrzucenia pewnych błędnych założeń, które przyjmował w czasie zgadywania. Pewnie mnie słucha i się zastanawia teraz, co zaraz powiem. Ale to już więcej nie podpowiem. To jest międzykulturowa parafraza. Brzmi zdanie następująco. Przeczytaj tę księgę, a nauczysz się łowić ludzi. I teraz z jakiej księgi mądrości i nie tylko pochodzi ta sparafrazowana fraza? To trochę niezgrabnie zabrzmiało, ale tak właśnie brzmi pytanie. I na odpowiedź czekamy do przyszłego tygodnia. I ostatnia zagadka z ostatniego odcinka, czyli z piątego z sezonu drugiego. Zagadka brzmi następująco. To jest już tak łatwe, że za darmo tą książkę oddaję. Tematyka: arcydzieła kinematografii amerykańskiej. Zagadka brzmi: w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia, i tu więcej nie podpowiem, było naprawdę zbyt łatwe, jakimi słowami wyrazić należy zadowolenie z nabycia sztuki broni strzeleckiej drogą przejęcia w walce wręcz? Powtarzam, w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia i wieczorem wigilijnym, jakimi słowami wyrazić należy, podpowiedziałem więcej, jakimi słowami wyrazić należy zadowolenie z nabycia sztuki broni strzeleckiej drogą przejęcia w walce wręcz? Przepraszam, ale to jest łatwe. Dobra, i to tyle. Koniec zagadek, koniec konkursów.
Dodam tylko, o ile dobrze pamiętam, że to jest kategoria arcydzieła kinematografii.
Tak jest, światowej. Amerykańskiej, no to już niech podpowiem ten malutki kroczek.
Okej, panie Piotrze, to czas, żebyśmy przeszli do dzisiejszego tematu, czyli dlaczego słuchamy przywódców i dlaczego gromadzimy się pod ich, tu cudzysłów, skrzydłami. No dlaczego?
Więc szybciutko, żeby przypomnieć, zainspirowała mnie do tego lektura książki Contagious Johna Bergera, w którym on pokazuje, w jaki sposób wirusy kulturowe, nie do końca używa tego sformułowania, dlatego że wymyślił swoją własną terminologię. Jak ktoś chce napisać bestseller, bo to książka była bestsellerem, to wymyśla coś właśnie takiego specyficznego, co każe zupełnie przemodelować nasz sposób, w jaki opisujemy świat. Dzięki temu mamy to świeże spojrzenie, jak gdyby takie spojrzenie gościa, o którym też mówiłem, to też spojrzenie gościa, to był mój z kolei taki wymysł z książki 36 forteli. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że pewne idee, pewne narzucane nam wzorce zachowania, czy też rozkazy, które każą nam zachowywać się w taki, a nie inny sposób, one są w niektórych sytuacjach zaraźliwe i zaskakują, to znaczy dostrajają się do naszego umysłu, albo inaczej odwrotnie, nasz umysł dostraja się do tego, co słyszymy, do tych poleceń, które mamy w domyśle wykonywać, przez co jest nadzieją właśnie tego, który chce rządzić nami i całymi grupami takich jak my. Tu jeszcze dodam na początek, na rozgrzewkę, dwie sentencje, albo nawet trzy, niech już będzie. Wynotowałem sobie z mojej gigantycznej bazy sentencji, maksym, bonmotów, o których czytelnicy myślę, że wiedzą o tej bazie. Jest na portalu, dodam, gawagaj.pl. Jeżeli ktoś szuka jakichś sentencji, maksym, to właśnie tam. Dobrze, pierwsza, bardzo poetycka. Słowa potrafią rozniecić ogień w umysłach ludzi. Pochodzi to z książki The Wise Man's Fear Patryka Rothfussa. W filmie pod spodem, pod nagraniem umieścimy te wszystkie cytaty. Drugi to jest bonmot Virginie Satir. Brzmi następująco. Nie możemy pozwolić, aby nas definiowało ograniczenie postrzegania innych ludzi. Co to znaczy? To znaczy, że inni ludzie w jakiś sposób sprawiają, że widzimy mniej, gorzej, że nie potrafimy zbudować należycie użytecznych obrazów mentalnych, które pozwalają nam oddziaływać na rzeczywistość. I jeszcze jeden, ten ostatni, to jest Frank Outlaw. To jest pisarz i tekściarz i generalnie dosyć ciekawa postać. Czytałem kilka jego myśli i wynotowałem jedną. Uważaj na swoje myśli, stają się słowami. Uważaj na słowa, stają się czynami. Obserwuj swoje działania, stają się nawykami. Obserwuj swoje nawyki, stają się twoją postacią. To jest moje tłumaczenie z angielskiego, przepraszam, nie do końca sprawne. Obserwuj swoją postać, staje się twoim przeznaczeniem. Także jest inny aspekt tego, co się z nami dzieje, kiedy ktoś inny chce nami sterować. Wygląda na to, że tracimy zdolność do autorefleksji. I jeszcze jest jeden aspekt. Ja czytając swoją własną książkę Siły psychohistorii, tak jak mówiłem, ja tą książkę skonstruowałem po to, żeby inspirować. I okazało się, że książka zaczęła działać. To mówiliśmy w piątym epizodzie, czyli kopiuj mnie albo wryj. Okazuje się, że rozumiemy jakieś aspekty rzeczywistości, dochodzi, dociera do nas to, co ma dotrzeć, jakiś sens, kiedy nadchodzi on z zewnątrz. To jest po prostu skuteczniejszy mechanizm rozumienia jakiegoś kolejnego elementu rzeczywistości, niż czytanie go, niż próba wymyślenia tego samego we własnej głowie. W moim przekonaniu jest tak dlatego, że uruchamiają się pewne mechanizmy, których sens biologiczny, sens ewolucyjny polega na tym, że słuchamy jakiegoś autorytetu, czy też kogoś, jakiejś jednostki charyzmatycznej, naszego wodza, naszej grupy plemiennej, jakiejś grupy myśliwsko-zbierackiej, której jesteśmy częścią. Ktoś, jakaś jednostka zdoła się usadowić na tym szczycie wymiany informacji, zostaje tym tak zwanym, tak żartobliwa metafora, apex predatorem, czyli narzuca wszystkim swoją wolę i my w jakiś sposób akceptujemy to, przyjmiemy do wiadomości i otwieramy się informacyjnie i otwieramy się przede wszystkim sterowniczo. To dlatego na przykład istnieje taki podział, tak mi się wydaje przynajmniej, to jest taka moja hipoteza. Istnieje taki podział na ludzi, na tych, którzy są wewnątrz sterowni i zewnątrz sterowni. Panie Marku, słyszał pan o tym? O tej zewnątrz sterowności.
Nie, nie słyszałem. Chętnie w takim razie posłucham. Bo to, o czym pan mówi, ta dążność, a właściwie nie dążność, zła terminologia, to taka tendencja do słuchania przywódców i podporządkowywania się im, no ja się rozglądam bardzo bacznie wokół siebie i widzę to jest powszechne, właściwie powszechne, a już w Polsce, w naszym kraju, no to chyba jest norma. Jakiegoś musimy mieć wodza, który nam wtłacza do głowy myśli i my je przyjmujemy jako swoje. I to jest moim zdaniem nie tylko niebezpieczeństwo, to jest jakaś oznaka tego, że my już kompletnie tracimy sterowność, żeby już być w tej terminologii, swoją własną sterowność.
Tak, i w psychologii to zjawisko jest rozpoznane i istnieje takie spektrum właśnie od zewnątrz sterowności, czyli większej podatności na sterowanie przez osoby trzecie i wewnątrz sterowności, czyli samodzielnym podejmowaniu decyzji, niezależnie od tego, co tam ktoś nam nad głową mówi, że mamy zrobić, bo mu się tak podoba. Oczywiście jest zjawisko bardzo skomplikowane i całe książki o tym pisano, natomiast zjawisko jest rozpoznane, z całą pewnością istnieje i jest istotnym elementem dyrygującym naszym życiem społecznym i politycznym. Dobrze, pytanie jeszcze raz zadajemy dla przypomnienia. Co sprawia, że słuchamy naszych przywódców? Jakie elementy tego, co mówią, co robią, sposób zachowania, sposób wysławiania się? Więc istnieje ich tych parametrów tego zjawiska, czy też tego, co się dzieje między przywódcą a jego wyznawcami, czy poddanymi, czy współobywatelami, którzy uznali go za przywódcę, wybierając demokratycznie chociażby. Pierwszym możemy zacząć od, to jest kwestia głosu, to jest kwestia tej charyzmy, którą słychać w głosie. Głos musi być głęboki, czym bardziej jest głęboki, tym budzi większe zaufanie. Mówiłem już wcześniej, że chodziłem jako wolny słuchacz na wykłady profesora Jerzego Bralczyka, więc on potrafił robić cuda i to też chyba mówiłem w czasie jednego z podcastów. Otóż potrafił mówić zdanie, którego treść dotyczyła właśnie tego, że czym z większej głębi z naszego żołądka trzeba mieć tę przestrzeń rezonansową. Profesor jest akurat niski i taki trochę grubszy, więc ma tą przestrzeń rezonansową, bo był świetnym, był śpiewakiem. Miał o wiele szerszy zakres, że tak powiem, zdolności wydawania dźwięku. Natomiast popisywał się w czasie tego wykładu, mówił właśnie o tym i jego głos, i to było słychać wręcz w niesamowity sposób, przesuwał się od wysokości mniej więcej jego gardła do gdzieś tam z głębi, ten głos zaczął dochodzić. Więc to było fenomenalne. Dla mnie to było jednym z bardzo z takich bardziej przełomowych momentów w życiu, bo nagle stwierdziłem, że tego typu rzeczy, wbrew moim jakimś tam dziecięcym, młodzieńczym lękom, można kontrolować i można nauczyć się robić to w sposób doskonały, bo profesor potem oczywiście to powiedział. Więc co musi zrobić przywódca? Żeby przejąć kontrolę sterującą, przepraszam, że to tak jest nietypowe sformułowanie, ale żeby przejąć nad nami kontrolę, to mówca musi sprawić, że jego głos budzi zaufanie, prawda? Czyli że jest jakiś taki bardziej głęboki. Musi mówić wolniej, bo jak mówi wolniej, to jest osobą ostateczną. Na tej samej zasadzie musi poruszać się wolniej. Więc nie może robić osoba o wysokim statusie społecznym, prawda? Czyli jakiś szef, albo jakiś tam generał, jakiś marszałek przechadzający się wśród żołnierzy. Nie może wykonywać jakichś ruchów świadczących o tym, że jest podekscytowany, ma zachować pełne spokoju. Tak jak kapitan okrętu, prawda? Cokolwiek się, widzimy to na filmach. Kapitan okrętu, cokolwiek się nie dzieje, to zachowuje pełny spokój, mówi cicho, wyraźnie i samą swoją postawą, samą swoją jak gdyby reakcją na to, co się dzieje dookoła, wszyscy ganiają dookoła w chaosie, w jakieś tam potyczki, to on ten spokój narzuca innym i oni go za to cenią, bo sami nie potrafią się kontrolować, ale dzięki właśnie temu przywódcy oni nagle potrafią się wyciszyć, zdyscyplinować i są dwa genialne momenty z dwóch filmów, które przychodzą na myśl od razu. Pierwszym jest Polowanie na Czerwony Październik. Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, to jak ktoś nie oglądał, to jest zadanie domowe. Po słuchaniu podcastu proszę obejrzeć Polowanie na Czerwony Październik. Więc jest tam scena, w której oni tym Czerwonym Październikiem przepływają przez ten kanion podwodny i sowiecki samolot zrzuca za nimi torpedę. No i oczywiście scena jest pełna dramatyzmu, tam wręczą dzwonki, oni robią gwałtowne manewry, okręt podwodny przechyla się o 45 stopni na przykład w czasie manewru. Generalnie pandemonium. Natomiast co robi Sean Connery, który gra kapitana? Spokojnie sobie siedzi, patrzy, coś tam jednemu mówi, drugiemu zachowuje kompletną kontrolę nad samym sobą. Także ta scena dla mnie jest po prostu arcykultowa, jeśli chodzi o to, jak powinien zachowywać się dowódca, który ma dowodzić innymi, to znaczy kontrolować też ich stany emocjonalne, stany ekscytacji, tym, co się dzieje dookoła i tak dalej, i tak dalej. Drugą sceną filmu, która jest równie fascynująca, jest scena z Byliśmy żołnierzami. To jest świetny film wojenny, świetny arcydzieło moim zdaniem. Film wojenny o Wietnamie z Melem Gibsonem w roli głównej. On gra wtedy generała. Przepraszam, rany, pułkownika, który zostaje na samym początku wojny w Wietnamie, eskalacji, w której uczestniczą Amerykanie, wysłany do stoczenia pierwszej bitwy, która dla obu stron, i dla Wietnamczyków północnych, i dla Amerykanów, ma być zwycięstwem pokazowym, pokazującym, kto tu rządzi, czyli generalnie ustawiającym logikę całego dalszego konfliktu. Już w czasie największego ferworu bitwy, kiedy samoloty zrzucające napalm na atakujących, szturmujących Wietnamczyków, radiowiec, który naprowadza te samoloty, popełnia omyłkę i napalmem zostają zalani na jego oczach samych, na oczach jego samego, napalmem zostają zalani jego własni żołnierze, których starają się uratować. I nagle on wpada w taki stupor, prawda? Zaraz się kompletnie facet załamie. To było widać. Na filmie to było genialnie rozegrane. Natomiast co robi Mel Gibson, jego dowódca? Mówi coś takiego, nie pamiętam tego dosłownie, a kiedyś znam na pamięć. Uspokój się, ratujesz nam wszystkim życie, naprowadzaj dalej. I powiedział to takim tonem, w tak doskonały sposób, że ten facet zaczął dalej naprowadzać. Nagle jego kryzys po prostu jak ręką odjął, został zakończony. Innym momentem, też pokazującym dokładnie tą samą zdolność przywódcy, prawdziwego przywódcy przez duże P, był moment, w którym nastąpiło apogeum tego szturmu wietnamskiego na pozycję gdzieś tam w tej takiej polanie pośród dżungli. Być może ci, co pamiętacie, ci, co oglądają film, to już rozpoznają tę scenę. W pewnym momencie to była scena wcześniejsza od tego zalania przypadkowego napalmem własnych żołnierzy. Mel Gibson stwierdził nagle, że dzieje się bardzo niedobrze, wstał mimo ostrzału i zrobił takie 180, 360 stopni, po prostu rozejrzał się po polu bitwy, kłócnął znowu i powiedział broken arrow, czyli złamana strzała, czyli to jest sygnał informujący sztab, że jednostka ma być zaraz zalana całkowicie przez siły nieprzyjaciela i wzywa tym samym wszelkie możliwe wsparcie lotnicze. Natomiast spokój, w jakim on to uczynił, i promieniowo po prostu zarażał wszystkich innych dookoła. Także tę scenę chciałem przywołać i pokazać, jak ważne, jak istotne jest to, że przywódca jest zdolny zarażać wszystkich dookoła swoimi stanami mentalnymi.
Tak, ale podkreślał pan spokój przywódcy, podkreślał pan opanowanie, bazowanie na tym, że używa się żeby określone nastroje przemycić, czy określone stany emocjonalne. Natomiast tu nieodmiennie musi się pojawić postać Hitlera, o którym się kiedyś mówiło, że gdyby pojawił się w czasach telewizji, to byłby błaznem, ale był w czasach radia i to mu w gruncie rzeczy służyło. Służyło, chociaż on był zaprzeczeniem tego, przynajmniej po części tego, o czym pan przed chwilą mówił. On popadał w stany emocjonalne graniczące z histerią podczas swoich przemówień, a mimo to lud za nim szalał, przejmował tę histerię od niego, więc i tak się może zdarzyć, że nie tylko spokojem zarażamy, ale też tym ekscytacją, podnieceniem.
Tak, więc może nie wszyscy to wiedzą, ja też całkiem niedawno to wyczytałem. Otóż Hitler z niezwykłą pieczołowitością i determinacją długie godziny trenował sposób przemawiania, sposób emocjonalnego przemawiania. I to jest jeden aspekt, który jest moim zdaniem absolutnie kluczowy, a drugim aspektem tego, jakim osiągnął on sukces z swoimi przemowami, jest to, że dostrajał się do pewnych dążności, pewnych aspiracji do zbiorowego mitu i tworzył też oczywiście ten mit, czy też rekonstruował go tak, żeby pasował do jego ambicji politycznych zostania wodzem narodu niemieckiego. Natomiast jednym z tym oczywistych, co wszystkim, którzy znają ten okres historyczny, przyszło już do głowy, dostrajał się do czego? Do poczucia krzywdy za przegraną niehonorowo wojnę, pierwszą wojnę światową. Dostają się do reparacji, które były wymuszane przez państwa zachodnie, przez Francję, Wielką Brytanię, które to reparacje doprowadziły do kryzysu gospodarczego, ekonomicznego w Niemczech, między innymi doprowadziły do hiperinflacji w latach 20. Znamy to z filmu Czarny obelisk Ericha Maria Remarque. Ja tę książkę czytałem, nie wiem, no mniej niż 10 razy, ale grubo ponad 5, chyba 8 albo 9, kiedyś liczyłem nawet. Więc jak ktoś chce przeczytać o tamtym okresie, świetna książka do tego, żeby się zapoznać, jak takie życie wyglądało. Natomiast proszę zobaczyć, jeżeli istnieje taki resentyment w społeczeństwie, jeżeli istnieje taka siła, bo to jest siła psychohistorii, jeżeli ona istnieje, to ona tylko i wyłącznie czeka na kogoś, kto dosiędzie ją jak tygrysa. To jest chińskie z kolei porównanie. Jak ktoś chce zdobyć władzę, tak jak Hitler, i chce jakieś prądy, tendencje wykorzystać istniejące, no to dosiada rozpędzonego, wściekłego tygrysa. Łatwo wejść, ale trudno zeskoczyć bez szwanku. Więc Hitler dostroił się do tych aspiracji. Hitler znalazł wroga, któremu można było przypisać winę, czyli mówimy tu o Żydach, którzy we wszystkich społeczeństwach europejskich stawali się tak tą elitą intelektualną, ekonomiczną, dzięki temu, że kontrolowali między innymi czy to zjawisko, czy no lichwę po prostu, zdolność pożyczenia pieniędzy tym, którzy potrzebują pożyczyć pieniądze. Natomiast jednym z moim zdaniem większych błędów Kościoła katolickiego było to, że ograniczało się tą lichwę w ten sposób doprowadzając do tego, że Żydzi wysunęli się na ludzi, którzy kontrolowali przepływy ekonomiczne w społeczeństwach Europy. Stąd właśnie wynikało to, że byli przeganiani, rośli zbyt mocno w siłę. Byli przeganiani z Hiszpanii, to bodajże też w granicach, w okolicach, kiedy Kolumb odkrył Amerykę właśnie pod koniec XV wieku, nie pamiętam roku dokładnie. Ale generalnie sytuacja była właśnie taka. Żydzi uzyskiwali zbyt wielką przewagę nad ludnością, że tak powiem, etniczną, stroną danego państwa i no i zostali wyganiani z jednego państwa z drugiego. No i szukali oczywiście schronienia w Polsce, gdzie to schronienie znaleźli. Więc tu z tą pewnością, nie wiem, nie czytałem nic na ten temat, ale jestem pewien, że do dzisiaj są dozgonnie wdzięczni za tą historyczną pomoc od narodu polskiego. Na przykład chyba jakiś Gross taki wybitnie propagował właśnie tą wdzięczność, z tego co pamiętam. Nie będę podawał imienia, bo za dużo bym powiedział chyba. Dobrze, ale wracając. Wracając do Niemiec, wracając do Hitlera. Proszę zobaczyć. To jest taki paradoks. Tak jak może niektórzy czytali, czytelnicy, słuchacze Małego Księcia. Tam był taki król na jednej takiej malutkiej planecie, którą ten mały książę odwiedził, który wydawał rozkazy tylko takie, które poddani byli skłonni wykonać. Czyli proszę zobaczyć, jaka mądrość, jak wielka mądrość kryje się za tą prostą opowiastką, dosłownie kilka zdań. Dowódca nie wymusza, nie zawraca kijem Wisły, nie wymusza nas na tych, których kontroluje, na tych, których sterowanie przejmuje, żeby oni robili coś wbrew swojej naturze, wbrew swoim własnym aspiracjom. Przywódca trafia na swoją chwilę i czas w tym sensie i na odbiorców, w tym sensie, że ten interes, który chce zrealizować, swoje aspiracje są w jakiejś znacznej części zbieżne, albo mogą być zbieżne z aspiracjami ludzi, którzy będą je wszystkie swoją znojną pracą i wysiłkiem i poświęceniem realizować. I to właśnie miało miejsce w sytuacji w Trzeciej Rzeczy, która była realizowana w czasie, kiedy Hitler dochodził do władzy i tą władzę realizował i posiadał.
No tak, ale takich przywódców, którzy dostosowują się tylko i wyłącznie, no to ja nie wiem, czy oni odniosą sukces. Myślę, że gdzieś tam musi następować połączenie słuchania tego, czego lud by chciał, oraz sterowania tym ludem, żeby chciał tego, czego my chcemy. Czy ja już brnę za bardzo?
Nie, bo zabrnął pan do meritum, że tak powiem, całej naszej rozmowy i właśnie o to chodziło, bo ja jestem przywódcą tego podcastu i udało mi się pana z przebiegłym podstępem, fortelem doprowadzić tak, że myśli pan, że sam pan do tego doszedł. Przepraszam, ale rzeczywiście ja zaplanowałem bardzo starannie tą rozmowę i z panem Markiem jeszcze przed rozpoczęciem nagrania rozmawialiśmy o tym kawałek w bardzo uproszczony sposób. Natomiast proszę, jak jeszcze ktoś nie odsłuchał tego podcastu numer 5 z sezonu drugiego, czyli tego pod tytułem Kopiuj mnie, bo w mordę, to tam dokładnie mówiliśmy o tych rzeczach.
To ja przepraszam. Kopiuj mnie, bo w mordę, czy w ryj, to był trzeci podcast, a nie piąty.
Tak, rzeczywiście, oj, strasznie przepraszam, tak. I tam mówiliśmy o tym, że musi istnieć pewien rodzaj synchronii. Jakiś synchronia polega na tym, konkretnie, dokładnie w tym ujęciu, w którym to omawiałem właśnie w trzecim odcinku podcastu, synchronia polega na tym, że rozmawiając w jakiejś grupie ludzi, dwóch albo trzech albo czterech osób, my dostrajemy się mową ciała, sposobem wypowiadania słów, jakby stanami psychicznymi, dostrajemy się do innych i zaczynamy ich naśladować. Oni naśladają nas. Oczywiście, jeżeli istnieje jakiś rodzaj, jakaś forma zgodności poglądowej, czy dobra przyjaźń między tymi osobami, ale na przykład ta synchronia zachodzi też, zaczyna się pojawiać u niemowląt, które mają 3-4, mają dosłownie kilka dni, one zaczynają reagować na to, co na te bodźce wzrokowe, które dochodzą z zewnątrz i poruszać się w rytm tych bodźców. Synchronia zachodzi też między dorosłymi osobnikami małp czekokształtnych i człowieka. To też mówiliśmy, proszę, nie chcę tego powtarzać, ale jednocześnie muszę to powtórzyć, dlatego że to jest arcyważne. W chwili, w której nagle następuje nawiązanie jakiejś więzi emocjonalnej albo więzi ideowej, ideologicznej, jakkolwiek to nazwać, między tym narzucającym swoją wolę, a tymi, którzy pozwalają sobie tą wolę narzucić, to dochodzi do pewnego rodzaju synchronii właśnie i nagle te kursy ideologiczne, te aspiracje, które nie do końca były zbieżne, one nagle się dostrajają do siebie i nagle stają się wspólne i takie, które można realizować wspólnie. Więc to można osiągać właśnie sugestiami. Ja tak pozwoliłem sobie, przepraszam, to też troszeczkę zażartowałem sobie z pana Marka, mam nadzieję, że nie jest urażony, ale tak właśnie ukierunkowałem tą rozmowę, planując ją, właśnie, że dochodzimy nagle do tych samych wniosków, prawda? Kiedy to Amerykanie mają takie powiedzenie, że jesteśmy na tej samej stronie. Kiedy jesteśmy na tej samej stronie, to w takich chwilach ktoś, kto ma złe intencje, albo ktoś inaczej, ktoś ma intencje nabycia zdolności do kontrolowania toku myślenia, czy też aspiracji, czy też jakiegoś sposobu pojmowania świata tego masowego, grupowego odbiorcy, no to ktoś taki wykona ruch i mu się to udaje. I to Hitlerowi udało się w sposób perfekcyjny, tak jak pan Marek powiedział, właśnie dzięki temu, że to był okres radia, w którym ten głos pozwalał wyzyskać maksimum, a w innych kontekstach ten Hitler ze względu na swój wygląd byłby na przykład powodowałby efekt komiczny.
No tak, ale kiedy sobie myślę o współczesnym świecie, o świecie polityki współczesnej, to moje wnioski są takie, no, ponure jak ponure, ale w każdym razie ja to widzę inaczej. Tu już chyba nie ma tej pełnej synchronii, rozumianej jako wzajemne oddziaływanie obu stron, tylko raczej jest totalna manipulacja i próba oddziaływania jednej strony, w tym wypadku tej politycznej, na drugą, czyli na ten lud, tak to określmy. I to chyba działa już w tej chwili tylko i wyłącznie w jedną stronę, stąd wszelkiego rodzaju rządy, wszelkiego rodzaju dyktatorzy otoczeni są ludźmi od, powiedzmy to w skrócie, PR-u, czyli tak naprawdę manipulujemy na maksa.
Tak, i tu muszę powiedzieć, że efekt mojej działalności pisarskiej może mieć bardzo negatywne konsekwencje, dlatego że jeżeli tacy ludzie, niech ich piekło pochłonie, doczytają siły psychohistorii, no to wtedy ich zdolność rozumienia tych mechanizmów ludzkiej natury z całą pewnością w jakiś sposób się powiększy. Ja naprawdę spędziłem całe lata wyszukując ciekawostki, wyszukując pewne prawidłowości, w jaki one w sposób funkcjonują, oddziaływują na nasz sposób myślenia, podejmowania decyzji. Więc to, co pan Marek powiedział, da się ująć innymi słowami. Jesteśmy poddani bombardowaniu narracjami. Te narracje wychodzą od ludzi, których demokratycznie wybraliśmy, ale też ci sami ludzie, których demokratycznie wybraliśmy, oni zostali w jakiś sposób naznaczeni, prawda? Oni są, my nie możemy głosować na byle kogo, prawda? Tylko musimy głosować na kogoś, na kandydatów, które partie polityczne nam podsuną pod nos, prawda? Jako słynne jedynki na listach wyborczych, dlatego że te jedynki to my uznajemy, ponieważ jesteśmy istotami społecznymi, których głównym zajęciem jest pilnowanie swojego własnego statusu i negocjowanie tego, bezustanne negocjowanie tego statusu. Mówiliśmy już o tym wielokrotnie, więc nie będę rozgadywał się na ten temat. Natomiast to, co się dzieje w polityce i w tej relacji między politykami, czyli władcami, ludźmi, którzy narzucają pewne swoje decyzje, swoje wizje świata, swoje rozwiązania prawne. To się dzieje na linii między nimi, a zwykłymi ludźmi, którzy ciężko pracują na to, żeby ci politycy mieli czym rządzić. To wszystko jest efektem bardzo zróżnicowanej mieszanki narracji. To są narracje z rozmaitych organizacji międzynarodowych, czyli pozarządowych, które moim zdaniem powinny być zdelegalizowane natychmiast, dlatego że są agenturami obcych wpływów, które ingerują w życie, w sprawy wewnętrzne kraju. To jest też, że muszę tu zrobić taką dygresję, zaraz wrócimy z tych dygresji. Proszę zobaczyć, co robią te organizacje pozarządowe. One promują jakieś agendy, które nie są idealnie albo wcale nawet nie są zgodne z interesem narodowym jakiegoś państwa, w którym te organizacje funkcjonują i de facto, ponieważ mają finansowanie z zagranicy, mogą być poddane krytyce w identyczny sposób, w jakim jest poddane krytyce Kościół katolicki jako organizacja ponadnarodowa, która narzuca jakieś swoje rozwiązania obyczajowe i polityczne, ingeruje do polityki, co w Polsce jest, słyszymy jako co ma, żeby się Kościół trzymał z daleka od władzy. Są takie hasła bardzo szeroko i głośno propagowane, prawda? Natomiast dokładnie to samo robią, czyli realizują agendy zewnętrznych interesów właśnie organizacje pozarządowe. I proszę zobaczyć, jak rozmaite potrafią być narracje i jak nagle się może okazać, że te narracje są niezgodne z naszym interesem narodowym, czy to europejskim nawet. Mówię konkretnie o początkach wojny na Ukrainie, kiedy nagle się okazało, że na przykład jakaś tam szefowa Landu jednego miała fundację proekologiczną, promującą Zielony Ład, promującą przez to sprzedaż rosyjskiego gazu do Niemiec, bo to była, jak się okazało, agentka finansowana przez Gazprom, przepraszam, fundacja konkretnie. Więc proszę zobaczyć, jakie jest połączenie narracji geopolitycznie mających przeciwstawne motywy, przeciwstawne interesy, jakie jest to połączenie i miks, że tak powiem, niemal jak w mikserze, z tymi narracjami, które mają teoretycznie strzec interesu własnego geopolitycznego. Mówię tutaj o interesie Niemiec. Więc to wszystko, cały ten galimatias oddziaływuje na nas i dlatego mamy tak wielkie poczucie bycia w stanie chaosu informacyjnego. To możemy przejść w takim razie do następnej kwestii, jeśli chodzi o to, dlaczego słuchamy naszych przywódców. My mamy głęboko przez ewolucję kulturową wykształcone mechanizmy budowania zdolności do ultrakooperacji. Dla przypomnienia, ultrakooperacja to jest zdolność do współpracy między ludźmi, którzy nie znają siebie nawzajem albo mają sprzeczne wizje świata, a mimo wszystko są w stanie uczestniczyć w jakimś zbiorowym wysiłku całego narodu, całej grupy, czy to plemiennej, czy jakieś tam mikropaństwa protonarodu, aż do samych wielkich imperiów. I zdolność ta do ultrakooperacji, do kooperacji osób nieznanych sobie, jej efektem jest imperium, ale też to imperium zwiększa tą zdolność. Na przykład przez to, że jest propagowana jedna idea, czy też jeden sposób realizowania jakiegoś rodzaju czynności, albo promowana jest jako prawdziwa i słuszna jakaś wizja świata, wedle której należy postępować. Wizja przede wszystkim moralna, prawda? To jest dobre, my jesteśmy ci dobrzy, a tamci są ci źli. Nasze drogi robienia rzeczy są prawidłowe, takie jak Bóg przykazał, a tamci to są bezbożnicy, heretycy i tak dalej, i tak dalej. Więc dlaczego słuchamy przywódców? Dlatego, że dobry przywódca, który jest w stanie zjednoczyć ludzi pod jakimś jednym wspólnym mitem albo mitem energetyzującym, on sprawia, że stajemy się wszyscy razem, jako zbiorowość, silni. I ta siła, właśnie ta zdolność do postrzegania siebie, że służymy jakiemuś jednemu wielkiemu celowi i dzięki temu nasza potęga jest po prostu nie do obalenia, ta siła jest przyczyną między innymi tego, że na przykład jest wojna wewnątrz Rosji, ma swoje bardzo wysokie poparcie w społeczeństwie, a nie, że wszyscy chcą uciekać. Albo jest też przejawem ta siła tego, co mówiliśmy już o latach 30. w Niemczech, czyli o sytuacji, w której Hitler zdołał wykreować ten mit wspólny, który doprowadził do tego, że Niemcom prawie się udało zawładnąć permanentnie całą Europą, może nie na 1000 lat, ale na z pewnością na kilkadziesiąt. Więc naprawdę niewiele brakowało do tego, żeby mu się to udało. I to są czynniki, które są lekceważone przez historyków, którzy to nie dostrzegają. Myślę, że możemy cały odcinek na ten temat nakręcić, tylko musielibyśmy się dobrze przygotować. Ja mam notatki, które moglibyśmy wykorzystać. Natomiast wracając do tej kwestii, te poczucie siły, moim zdaniem, już kończąc naszą rozmowę, jest tym najpotężniejszym czynnikiem sprawiającym, że my poddajemy się tej woli jednego przywódcy, który zdoła nas w jakiś sposób przekonać, nas wszystkich dookoła, że to on zdoła uczynić z nas coś, czego świat nie zapomina. Że mówiliśmy o tym, przepraszam, mówiliśmy na przykład o micie energetyzującym w postaci misji wysłania człowieka na Księżyc, prawda? Ten mit został zapoczątkowany między innymi przemówieniem Johna Kennedy'ego, który mówił, że robimy tą misję wysłania człowieka na Księżyc, realizujemy ją nie dlatego, że jest łatwa, tylko dlatego, że jest trudna. Dlatego, że pokażemy światu, że potrafimy to zrobić. To będzie symbolem naszego statusu, to będzie symbolem naszej potęgi i symbolem naszej zdolności do realizowania wspólnych celów. To jest absolutnie elektryzujące dla nas wszystkich. To jest absolutna podstawa do tego, jak zbudować imperium i jak zostać przywódcą, którego wszyscy będą słuchać.
A tu się zrewanżuję, zresztą ponownie, bo już raz to cytowałem, przemówieniem Ronalda Reagana do astronautów, którzy po raz pierwszy lecieli promem kosmicznym tuż przed wylotem 12 kwietnia 1981 roku. Ronald Reagan powiedział, oddalając się od Ziemi statkiem kosmicznym, który jest pierwszym tego typu, pamiętajcie o tym, że jesteście pierwsi, że jesteście najlepsi, a to dlatego, że jesteście wolni. No, powiem, że tego rodzaju słowa to są te słowa, które energetyzują i pozwalają rzeczywiście przywódcom przejmować kontrolę, bo na chwilę ja, żyjąc w Polsce wtedy, dawno, dawno temu, poczułem się jakiś taki lepszy i poczułem, że tam, tej odległej Ameryce są ludzie, którzy dzięki temu, że są wolni, potrafią robić tak wspaniałe rzeczy. To znaczy, ja nie wiem, jakim prezydentem tak do końca był Ronald Reagan. Niektórzy się śmieją, że to zwykły aktor, chociażby w Powrocie do przyszłości.
Ale jego, przepraszam, tu wtrącę, jego największym osiągnięciem, ważniejszym niż prezydentura i ogranie, doprowadzenie do bankructwa Związku Sowieckiego, jest opowiadanie dowcipów. To jest absolutnie jego osiągnięcie numer jeden. Tu już nie mogę.
Tak, ale przy okazji był aktorem i potrafił pracować głosem, potrafił retoryczne pewne rzeczy ujmować. A dowcip Reagana to właściwie dowcip troszeczkę taki związany z Polską, bo kiedy Pietrzak pojechał do Reagana i tam się spotkali i mówił, że tłumaczył Reaganowi, że Polacy to są jak rzodkiewki, z zewnątrz czerwoni, a w środku biali, Reagan natychmiast odpalił, no tak, dobrze, to powiem to tym burakom w Moskwie. Trzeba pewnej rzutkości umysłu i pewnego refleksu, żeby w ten sposób zareagować. Ale wracając jeszcze do tej energetyzacji, no to powiem, że to jest i dobre, i złe. O tym powinniśmy pamiętać, bo my w ostatnimi czasy, mam takie nieodparte wrażenie, tu w Polsce, ale nie tylko, w Europie w ogóle, też się dajemy energetyzować rozmaitym hochsztaplerom i to nie jest dobra energetyzacja, więc ja cały czas będę polecał metodę bazującą na metodzie naukowej. Analizujcie Państwo, błagam o to, o co Państwa apelują, co Państwu mówią, bo to są naprawdę czasami wierutne kocopały, ale sprzedawane perfekcyjnie, no bo w końcu za coś ci PR-owcy biorą kasę. No.
Tak, i najgorsze jest to, że nawet jak będziemy, wytrenujemy się w takiej samodyscyplinie do analizowania merytorycznego, do posługiwania się rozumem, to i tak te emocje przeważą. To i tak przeważy przywódca, który da nam dumę z tego, czym jesteśmy, cokolwiek robimy. Da nam poczucie celu, da nam poczucie wspólnoty, czyli zdolności do osiągania tych kolektywnych celów. I taki przywódca, jeżeli trafi na swoją chwilę i kasę, jeżeli trafi na chaos międzydynastyczny w Chinach, jeżeli trafi na moment jakichś zmian płyt tektonicznych, tych geopolitycznych płyt tektonicznych, kiedy nagle zmienia się cały porządek świata, kiedy musimy nagle znaleźć jakiś stały punkt oparcia, kiedy boimy się tej przyszłości, nie rozumiemy tego, co zaraz ma nastąpić, to kupimy się wokół ludzi, którzy potrafią to wytłumaczyć, którzy potrafią dać nam nadzieję, którzy potrafią wskazać kierunek, że trzeba robić to i to i to. I oczywiście wśród tych ludzi są hochsztaplerzy, ludzi, którzy chcą nas zmylić po to, żebyśmy realizowali cele, które są sprzeczne z naszymi własnymi celami tak naprawdę, jeżeli chwilę się zastanowić. I to wszystkie, te wszystkie niebezpieczeństwa, ci wszyscy ludzie, te wszystkie narracje, to jest gąszcz, w którym trudno się rozeznać i ja sam powiem, że jestem bardzo często bardzo skonfundowany tym, jak pod próbą dojścia do tego, co tak naprawdę trzeba myśleć o danej sprawie.
A najbardziej boję się tych sytuacji, kiedy taki mąż, wielce polityczny, zaczyna nam wmawiać, że ci tam po drugiej stronie to nie są ludzie i nie powinniśmy ich tak, broń Boże, traktować, bo to wiadomo, to jacyś podludzie są. I to jest po prostu ten moment, w którym myślę, że każdy z nas powinien tak dobrze zastrzec uszami i chyba się odwrócić na pięcie. No ale nie każdy chce, nie każdy może, nie każdy potrafi. Panie Piotrze, zbliżamy się do końca audycji, a będzie dzisiaj zagadka?
Nie, dzisiaj nie będzie zagadka. Spróbujmy zgadnąć, bo szkoda trochę tych zagadek. Poczekajmy, może zwiększy się pula osób słuchających, bo być może to jest ta kwestia, że nie wszyscy po prostu lubią takie zgadywanki o filmach i książkach. Więc ja zacznę wymyślać pytania, które są takie bardziej neutralne, nie wymagają wiedzy, znajomości książek czy znajomości filmów, a wymagają na przykład, nie wiem, znajomości poprzedniego podcastu. Także ja się zastanowię nad formułą, która pozwoli wygrywać więcej książek, a dzisiaj sobie darujemy.
Okej, w takim razie pięknie panu dziękuję. Kolejny odcinek Telegramu z krańca świata niniejszym uważam za zakończony. Dobranoc, do widzenia, do usłyszenia.
Idźcie do domu, ofiara spełniona.
Za uwagę dziękuję Radio Paranormalium i Book Radio. Więcej naszych audycji znajdziesz na www.paranormalium.pl oraz na www.bookradio.pl.